To mówi Paryż RFI. Dobry wieczór, piątek, 19 dzień stycznia. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Piotrem Błońskim i z Krzysztofem Rutkowskim, także autorem przeglądu prasy francuskiej. Następnie o związkach filmu z teatrem opowie nam Anna Rzeczycka. Felieton Postscriptum będzie miał tym razem zabarwienie nieco ekonomiczne, czyli dwa felietony w jednym barszczu serwuje Stefan Irriger, który mówić będzie m.in. o dewastacji ekologicznej naszej planety. Także o ochronie środowiska widzianej z perspektywy Parlamentu Europejskiego mówi Piotr Rosochowicz w magazynie Eureka. Powieści o Mahomecie i Wolterze to jeden z tematów podjętych przez Sylwię Gibbs w magazynie literackim. Naszą audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Delfin. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Ponad 40 osób zginęło w wichurach, jakie przetoczyły się nad naszym kontynentem.
Izrael odblokował 100 milionów dolarów przeznaczonych dla prezydenta władz palestyńskich.
Chiny wystrzeliły rakietę do niszczenia satelitów. To mówi Paryż RFI. To były wiadomości dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie wiadomości wieczornych. Zacznijmy od tego, co się działo na całym świecie, właściwie w Europie, no to już prawie na świecie, mianowicie chodzi o wichury. Ponad Europą przeszedł w ciągu jednej doby jeden z największych huraganów ostatnich dziesięcioleci. Cyryl, bo taką huragan otrzymał nazwę, spowodował śmierć co najmniej 45 osób i ogromne szkody materialne. W Wielkiej Brytanii zginęło 13 osób, 6 w Holandii, 2 w Belgii, 3 we Francji, 11 w Niemczech, 3 w Czechach i 6 w Polsce, przeważnie od upadających drzew lub elementów konstrukcyjnych i spowodowanych przez to wypadkach samochodowych. W Polsce i w Niemczech szybkość wiatru dochodziła w górach do 200 km na godzinę.
Wichura poczyniła na swej drodze ogromne szkody w sieciach elektrycznych. W sumie miliony mieszkańców północnej i środkowej Europy pozbawione były prądu. Nie wszystkie zresztą awarie jeszcze naprawiono. Ucierpiał też znacznie ruch lotniczy i kolejowy oraz instalacje kolei. Najbardziej spektakularnym skutkiem wichury było wyrwanie jednej z potężnych dwutonowych belek pięciopiętrowej fasady nowiutkiego dworca głównego w Berlinie. Spadła ona z wysokości 40 metrów, na szczęście nikogo nie zabijając. Dworzec był zamknięty przez kilkanaście godzin, otwarto go ponownie o 13.30. W międzyczasie, dodajmy, ruch kolejowy był w Niemczech całkowicie wstrzymany po raz pierwszy w historii. Ruch lotniczy w Europie został obecnie wznowiony, ale nadal dochodzi do poważnych perturbacji. Wiele połączeń jest odwołanych lub przełożonych. W Polsce strażacy interweniowali w około 6 tysiącach zdarzeń. Po południu nieprzejezdnych pozostawało wiele dróg. Ruch kolejowy został przywrócony na głównych trasach, choć z opóźnieniami. Natomiast lokalne linie są często nieczynne. We Francji, gdzie interwencji strażaków było ponad 5 tysięcy, dotknięte zostały głównie północne departamenty. Najbardziej spektakularne było runięcie rusztowania przy restaurowanej zabytkowej katedrze gotyckiej w Saint-Omer. Doznała ona przy tym uszkodzeń. Straty materialne szacuje się w różnych krajach na miliardy euro. Dodajmy jeszcze, że w kanale La Manche holowany jest do wybrzeży brytyjskich kontenerowiec MSC Napoli, na pokładzie którego jest blisko 2000 ton niebezpiecznych materiałów, a którego kadłub jest uszkodzony. Załoga została wcześniej ewakuowana.
Wichury i burze spowodowały wstrzymanie z przyczyn technicznych dostaw ropy naftowej z Rosji na Ukrainę. Przyczyną była spowodowana przez żywioł przerwa w dostawach energii elektrycznej na Ukrainie. Przerwa trwała od czwartku wieczorem do piątku w południe. Słuchają Państwo Paryża RFI. 100 milionów dolarów przekazał Izrael prezydentowi władz autonomicznych Mahmudowi Abbasowi. Nie jest to prezent ze strony państwa hebrajskiego. Pieniądze te pochodzą z ceł zbieranych przez władze izraelskie dla Palestyńczyków i zostały w marcu ubiegłego roku zamrożone przez Izrael w chwili, gdy Hamas wygra wybory na terytoriach palestyńskich.
Decyzja Izraela przypadła w chwili, gdy odpowiedzialny za sprawy zagraniczne w Unii Europejskiej, Javier Solana, spotkał się z umiarkowanym w swych poglądach prezydentem Abbasem, którego zapewnił, że Bruksela robi wszystko, aby ożywić znajdujący się w stagnacji izraelsko-palestyński proces pokojowy. Premier Izraela, Ehud Olmert, poinformował, że 100 milionów dolarów zostało przekazanych stronie palestyńskiej. Olmert w grudniu ubiegłego roku, w czasie spotkania z Abbasem, obiecał przekazanie tych pieniędzy, ale pod warunkiem, że nie trafią one do rządu, w którym władzę sprawuje Hamas. 100 milionów dolarów ma służyć dofinansowaniu utrzymania straży prezydenckiej, a część zostanie przeznaczona na cele związane z pomocą humanitarną. Hamas skrytykował i odrzucił tę propozycję, twierdząc, że są to pieniądze należące do Palestyńczyków. W sumie Izrael przytrzymuje 600 milionów dolarów przynależnych Palestyńczykom.
Państwowa Rosyjska Agencja Eksportu Broni Rosobronexport, będąca praktycznie monopolistą w tej dziedzinie handlu, oznajmiła o pobiciu w ubiegłym roku rekordu sprzedaży. Przekroczyła ona sumę 5 miliardów 300 milionów dolarów.
Wraz z innymi drobniejszymi eksporterami całkowita sprzedaż wyniosła więc około 6 miliardów dolarów, z czego jeszcze w grudniu satysfakcję wyrażał prezydent Putin. Rosja wyprzedziła Stany Zjednoczone i Francję w sprzedaży broni dla krajów rozwijających się. Choć nie wymienia się oficjalnie klientów, wiadomo, że należą do nich przede wszystkim Chiny, Indie, Iran, Wenezuela i Algieria.
W Algierii przebywa rosyjski minister przemysłu i energii Wiktor Krystianko w towarzystwie wiceprezesa Gazpromu Miedwiediewa. Moskwie zależy na zacieśnieniu stosunków energetycznych z Algierią, wielkim producentem gazu ziemnego eksportowanego głównie do Europy. Budzi to pewne zaniepokojenie Unii Europejskiej, jakkolwiek władze algierskie zapewniają, że nie ma mowy o utworzeniu z Rosjanami jakiegoś gazowniczego kartelu.
Z kolei niepokój w Rosji budzi, ale w środowiskach demokratów, wniesiony do Dumy projekt ustawy ograniczający swobodę manifestacji. W szczególności projekt wprowadza 6-miesięczny zakaz manifestacji dla osób mających wyrok za ekstremizm. Ta ustawa jest wyraźnie skierowana przeciw ewentualnej pomarańczowej rewolucji, pisze dziennik Kommersant.
Nadal nic nie drgnęło w sprawie rosyjskiego embarga na import polskiego mięsa. Rosyjski minister rolnictwa stwierdził, że chce wykorzystać odbywające się w Berlinie targi rolnicze, aby rozmawiać ze stroną polską na temat możliwości rozwiązania tego sporu. Sprawa embarga jest przyczyną polskiego weta wobec rozpoczęcia negocjacji na temat nowego porozumienia w kwestii kontaktów Rosji z Unią Europejską. Niemiecka agencja prasowa DPA, powołując się na źródła zbliżone do rządu niemieckiego, stwierdza, że w sporze polsko-rosyjskim widać szansę na przełom. Niemcy w tym półroczu przewodniczą Unii. Słuchają Państwo Paryża RFI. Fenian twierdzi, że w rozmowach między Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi w sprawie północno-koreańskiego arsenału nuklearnego nastąpiło, jak to ujął, coś w rodzaju porozumienia. Stany Zjednoczone dementują tę informację. Porozumienie miałoby być wynikiem kilkudniowych rozmów, jakie między obydwoma stronami toczyły się w tym tygodniu w Berlinie. AFP określa je mianem bezprecedensowych. Stany Zjednoczone dają jednak do zrozumienia, że ich zdaniem możliwe jest przyspieszenie tempa rozmów wielostronnych z Fenianem na temat jego programu atomowego.
Stany Zjednoczone, Japonia, Australia i Korea Południowa wyraziły najwyższe zaniepokojenie po ujawnieniu przez amerykańskie służby wywiadowcze informacji o wystrzeleniu 11 stycznia przez Chiny rakiety zdolnej do niszczenia satelitów. Według informacji przekazanych przez amerykański tygodnik Aviation Week, chińska rakieta zestrzeliła starego chińskiego satelitę meteorologicznego krążącego po orbicie okołoziemskiej na wysokości 800 kilometrów. Do tej pory jedynie Stany Zjednoczone i Rosja posiadały środki niszczenia satelitów. Washington Gordon Jondrow, amerykański rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego, świadczył, że to posunięcie Chin jest sprzeczne z duchem międzynarodowej współpracy w dziedzinie pokojowego wykorzystywania przestrzeni kosmicznej. Rzecznik japońskiego rządu Yasuhisa Shiozaki stwierdził z kolei, że chiński eksperyment stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Chiński minister spraw zagranicznych oświadczył zaś, że Pekin wyzyskuje przestrzeń kosmiczną jedynie w celach pokojowych.
A rosyjski minister obrony Siergiej Iwanow oświadczył z kolei, że wiadomość o wystrzeleniu chińskiej rakiety to plotka niepoparta faktami. Jego zdaniem informacje tego typu to czysta abstrakcja. Dodał, że Moskwa stanowczo się sprzeciwia wszelkim próbom militaryzacji przestrzeni kosmicznej. Słuchają Państwo Paryża RFI. Na Sri Lance co najmniej 376 osób zginęło w bitwie, w wyniku której wojskom singalezyjskim udało się zdobyć jeden z bastionów tamilskich tygrysów.
45 ofiar to wojskowi, pozostałych ponad 300 to separatyści tamilscy. Oddziałom rządowym udało się zdobyć miasto Wakaraj we wschodniej części Sri Lanki. Według Ministerstwa Obrony jest to jeden z głównych bastionów tamilskich tygrysów.
Sąd w Nanterre pod Paryżem uniewinnił szkockiego kolarza, byłego mistrza świata w jeździe indywidualnej na czas, Davida Millara, z zarzutów, iż był on zamieszany w aferę z braniem środków dopingujących we francuskiej grupie Cofidis. Millarowi odebrano przed 4 laty mistrzowski tytuł. Polak Bogusław Madejak, masażysta w Cofidisie, został skazany na rok więzienia, w tym 9 miesięcy zawieszeniu. A internetowe wydanie dziennika Mont pisze, iż na braniu dopingu złapano dwukrotnie w czasie ubiegłorocznego Tour de France Hiszpana Oscara Pereirę. Według niego miał on zgodę międzynarodowych władz na branie lekarstwa przeciwko astmie, które to lekarstwo jest na liście niedozwolonych środków. Francuskie władze domagają się orzeczenia lekarskiego w tej sprawie. Przesłuchanie Pereiry i 6 innych kolarzy przewidziano na przyszły czwartek, a my dodajmy, że Pereira był drugi w ubiegłorocznym Tour de France. I to były wiadomości RFI z Paryża.
przegląd prasy francuskiej.
Krzysztof Rutkowski.
Nadzwyczaj interesujący artykuł w Le Figaro o Dubaju, czyli o Casablance XXI wieku. Casablanca podczas II wojny światowej była miastem spotkań niezwykłych i pikantnych na afrykańskim brzegu. Spotykali się szpiedzy wszystkich wywiadów świata, konspiratorzy ruchów oporu, piękne kobiety i ciemne typy. W następnym stuleciu Dubaj, jedno z najbardziej okazałych kąpielisk na świecie nad Zatoką Perską w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pełni rolę Casablanki. A dlaczego? Artykuł w Le Figaro odpowiada na powyższe pytanie. W Dubaju jest wszystko. Najnowocześniejszy wieżowiec świata w kształcie samotnego białego żagla, pięciogwiazdkowe hotele, skocznia narciarska na pustyni, klub nocny i dyskoteki. Zachodnia muzyka miesza się z nawoływaniem muezzinów z meczetowych minaretów. Bogato, bardzo bogato. Zjednoczone Emiraty Arabskie plują miliardami petrodolarów. Do kąpieliska nad Zatoką Perską setkami tysięcy przybywają Persowie. Dubaj dzielą od Teheranu niespełna 2 godziny lotu. Pomiędzy Dubajem i Teheranem lata 13 samolotów dziennie. Wszystkie pełne. Dubaj stał się dla Persów ziemią obiecaną, terenem wyzwolin. Kobiety zrzucają czadory i zakładają mini spódniczki. Mężczyźni piją alkohol. Wszyscy tańczą o dyskotekach. Dubaj liczy 1 milion mieszkańców. Pośród nich 200 tysięcy to rezydenci z Iranu. W Dubaju, jak przed 10 lat w Casablance, leje się whisky, toczą się potajemne negocjacje, konspiratorzy konspirują, krążą walizki z dolarami pod stołem i czarne BM-ki z przyciemnionymi szybami po ulicach. Liczba irańskich studentów w Dubaju wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat z 6 tysięcy do 11 tysięcy. To ziemia obiecana nie tylko dla spragnionych zachodnich przyjemności Persów, ale też dla amerykańskich służb specjalnych, czytamy w Le Figaro. W wieżowcu z lat 70. mieści się w Dubaju amerykańskie biuro. To biuro to amerykański konsulat oraz siedziba instytucji działającej pod kryptonimem Iran. Wieżowiec z lat 70. jest zatem wieżą obserwacyjną i centrum operacyjnym. Wiadomo, że od roku 1979, czyli od pojmania jako zakładników całej załogi ambasady amerykańskiej w Teheranie, stosunki dyplomatyczne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Republiką Islamską zostały zerwane. W latach 90., a nawet wcześniej, poufne rozmowy pomiędzy Amerykanami i Irańczykami toczyły się nadal i toczą się właśnie w Dubaju. I w Dubaju powstają też organizacje opozycyjne sprzeciwiające się władzy mułów. Ich działania Amerykanie dyskretnie wspierają. Z Dubaju nadają opozycyjne rozgłośnie irańskie. W Dubaju powstają opozycyjne strony internetowe i tworzą się blogi. Kongres amerykański przeznaczył dodatkowe $75 milionów na obronę demokracji w Iranie. W Teheranie wielu działaczy opozycyjnych spogląda na te działania nieufnie, ponieważ obawia się oskarżeń o pozostawanie na amerykańskim pasku. Z drugiej jednak strony opozycjoniści irańscy wiedzą dobrze, że Teheran nie zdecyduje się w Dubaju na żadne prowokacje wojskowe lub terrorystyczne przeciwko irańskim konspiratorom. Zbyt wiele interesów gospodarczych wchodzi w grę. Zbyt wiele tu krąży walizek z dolarami oraz BM-ek z przyciemnionymi szybami. Casablanca XXI wieku rozkwita, czytamy w Le Figaro. Kto zdradził tajne plany? Kto ujawnił tajemnicę? Nie wiadomo. Wiadomo tylko, że Francuzi przygotowywali własny plan dialogu z Teheranem, czytamy w Le Monde. Dialog ów polegałby na podróży francuskiego łącznika do stolicy Iranu i to łącznika nie byle jakiego, mianowicie francuskiego ministra spraw zagranicznych Philippa Duz-Blazy. Tajemnica wyszła na jaw i wprowadziła w pewne zamieszanie zarówno francuskich dyplomatów, jak i partnerów europejskich, więc Paryż szybko zmodyfikował stanowisko i powiedział, że należałoby wysłać do Teheranu urzędnika wysokiej rangi. Zamieszanie okazało się spore, ponieważ ani Niemcy, ani Wielka Brytania, ani Włochy nie poparły francuskiej inicjatywy. W czwartek Bruksela wydała komunikat, czytamy w Le Monde, że Unia Europejska jest wielce zaskoczona francuską inicjatywą, szczególnie formą, w której owa inicjatywa się wyraziła, ponieważ Bruksela była przekonana, że Francja opowiada się jasno za wcieleniem w życie rezolucji 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie nałożenia na Iran sankcji w związku z odmową przez Teheran modyfikacji swego programu atomowego. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że ewentualne wysłanie emisariusza nie pozostawałoby w związku z irańskim programem atomowym. Bruksela jednak sceptycznie zauważyła, że jeśli nie w tej sprawie, to w jakiej innej francuski łącznik pojawiłby się w Teheranie. W każdym razie, jak wynika z artykułu zamieszczonego w Le Monde, Bruksela poprosiła Paryż o większą przejrzystość działań. W czwartek przebywa z wizytą w Paryżu dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji do Spraw Energii Atomowej Mohamed Al-Baradei. Stwierdził on, czytamy w Le Monde, że wszelkie inicjatywy europejskie oraz amerykańskie, które nakłoniłyby Teheran do współpracy, są mile widziane. Inicjatywy pokojowe, ma się rozumieć. Bagdad nie ufa Waszyngtonowi. W naszych audycjach informowaliśmy już Państwa, że na kąśliwe uwagi prezydenta Busha i Condoleezzy Rice o nieudolności irackiego rządu premier al-Maliki odpowiedział, że to nie rząd w Bagdadzie jest zagrożony, ale administracja Busha się kończy. Kryzys zaufania pomiędzy Waszyngtonem i Bagdadem, taki tytuł nosi artykuł w Le Monde, w którym czytamy, że stosunki pomiędzy władzami amerykańskimi i rządem premiera al-Maliki w najlepszym razie były letnie. Zaraz po objęciu stanowiska przez al-Malikiego pani sekretarz stanu oświadczyła, że gratuluje mu nominacji, ale że go nie zna. Wraz ze stopniowym pogarszaniem się sytuacji w Iraku, która z anarchicznej przemieniła się w krwawe porachunki pomiędzy milicją szyicką i sunnicką, stosunki pomiędzy administracją amerykańską i al-Malikim stopniowo się pogarszały. Amerykanie krytykowali irackiego premiera coraz silniej, al-Maliki zachowywał przez długi czas zupełne milczenie. Teraz milczenie przerwał. Odbił Bushowi piłeczkę i oświadczył w czwartek, że kazał swym wojskom aresztować 400 milicjantów z tzw. Armii Mahdiego, organizacji paramilitarnej związanej z szyicką partią al-Daawa, z którego obecny premier Iraku się wywodzi. Pani Condoleezza Rice oświadczyła, że jest jej bardzo przykro, że al-Maliki poczuł się dotknięty jej niedawnymi wypowiedziami. Czytamy w Le Monde.
O tym, co ciekawego wyczytał we francuskich gazetach, opowiadał Państwu Krzysztof Rutkowski. A teraz Serbia. Powiedzą Państwo, jak to Serbia i Europa? Ano, posłuchajmy.
Co nowego w Europie?
Piotr Błoński.
W najbliższą niedzielę Serbia zdaje swoisty egzamin przed Unią Europejską. Odbędą się tam wybory parlamentarne. Od ich wyniku zależy, czy Serbia wkroczy na drogę prawdziwego zbliżenia z Unią i w konsekwencji rozwoju ekonomicznego i demokratycznego, czy też nadal będzie się kisić w nacjonalistycznych mitach, które wzmacniają jej izolację zarówno polityczną, jak gospodarczą. Od wyniku wyborów zależy także przyszłość Kosowa, które zmierza do niepodległości. Jeśli opierać się na sondażach, to prowadzą dwie partie. 30% intencji wyborczych zbiera Serbska Partia Radykalna. Jej liderem jest Tomislav Nikolić, a przewodniczącym Vojislav Šešelj, przebywający aktualnie w areszcie Międzynarodowego Trybunału w Hadze, czekając na proces jako oskarżony o popełnienie zbrodni wojennych. Ta nacjonalistyczna i eurosceptyczna partia jest obecnie najsilniejsza w parlamencie. Jej wyborcy rekrutują się spośród warstw społecznych, które najwięcej straciły na przemianach po upadku Milosevića w 2000 roku. Jeśli chodzi o Kosowo, to Tomislav Nikolić stanowczo sprzeciwia się jego niepodległości. Uważa też Trybunał w Hadze za instytucję antyserbską. Na drugim miejscu jest Partia Demokratyczna, która zbiera w sondażach 28% intencji wyborczych. Prezydent Borys Tadić głosi, że pragnie doprowadzić do wejścia Serbii do Unii Europejskiej. Na przyszłego premiera w razie zwycięstwa typuje dosyć popularnego w kraju 41-letniego Božidara Đelića, bankowca, byłego ministra finansów, wykształconego w Paryżu i w Harvardzie, posiadającego także obywatelstwo francuskie. Borys Tadić nie zdołał jednak doprowadzić do pełnej współpracy rządu premiera Kostuniczy, o którym zaraz, z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, co kładzie się poważnym cieniem na stosunkach serbsko-unijnych. Po Partii Demokratycznej trzecie miejsce w sondażach zajmuje Serbska Partia Demokratyczna. Jej liderem jest właśnie premier Vojislav Kostunica, który odegrał zasadniczą rolę w opozycji przeciw Miloševićowi i w jego obaleniu, ale który uchodzi za konserwatystę w sferze ekonomicznej, a w kwestii rozliczenia z kryminalną przeszłością serbskich elit postępował zbyt ostrożnie, jak na spodziewania społeczności międzynarodowej. Opowiada się on za szeroką autonomią Kosowa, ale sprzeciwia się jego niepodległości. Do 10% intencji w sondażach przypada partii pod nazwą G17+, której lider Mlađan Dinkić jest obecnie ministrem finansów. Przypisuje mu się poglądy demokratyczne i zalety eksperta bardziej niż polityka. Wreszcie lider utworzonej w 2005 roku Liberalnej Partii Demokratycznej, Čedomir Jovanović, jest jedynym przywódcą serbskim gotowym uznać niepodległość Kosowa. Dla wyborców serbskich największą rolę odgrywa stopień zaufania do proponowanej przez te partie polityki ekonomicznej, bo też kraj jest pod tym względem w paskudnej sytuacji. Jest ona jednak w największej mierze związana z izolacją Serbii, która obecnie po separacji z Czarnogórą jest enklawą w rozszerzonej o Bułgarię i Rumunię Unii Europejskiej. Z kolei dla Unii pierwszorzędnymi sprawami są rozliczenie z kryminalną przyszłością wojenną oraz stosunek do Kosowa. Dość powiedzieć, że Sojusz Atlantycki postanowił wzmocnić na okres wyborów oddziały KFOR-u w Kosowie, choć liczą one już 17 tysięcy żołnierzy. W obawie o wybuch starć w Kosowie między mniejszością serbską a kosowarami, emisariusz ONZ Martti Ahtisaari poproszony został o opóźnienie publikacji swego raportu na temat niepodległości Kosowa. Komisarz Europejski do spraw rozszerzenia Olli Rehn wyraził nadzieję na powstanie w Serbii rządu reformatorskiego i proeuropejskiego, współpracującego w pełni z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Umożliwiłoby to wznowienie negocjacji na temat porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu z Unią, stanowiącego pierwszy etap przed negocjacjami adhezyjnymi. W Brukseli mówi się nawet o tym, że w takim wypadku można by zastosować do Serbii przyspieszoną procedurę. Ale pierwszy krok należy do Belgradu. Pytanie, czy serbskie społeczeństwo do takiego kroku dojrzało. Jak mówi w wypowiedzi dla dziennika La Croix serbski pisarz Marko Vidojković, garstka kryminalistów nadal sączy jad, wmawiając ludziom, że za 100 lat Kosowo, Kraina, Bośnia, Czarnogóra i Macedonia, a nawet północna Grecja będą należeć do Serbii. 5 lat po upadku Milosewicza młode pokolenie wciąż jest naznaczone wizją historii wynikłą z populistycznej propagandy, wciąż obecnej w programach szkolnych i w powszechnej mentalności. To młode pokolenie, które nie zna innego modelu, odizolowane i niedokształcone, stanowi wciąż żyzny grunt dla populistycznego nacjonalizmu.
Zatem Serbia i Unia Europejska, Serbia i wybory, to były tematy, o których mówił Piotr Błoński. Słuchają Państwo Paryża, RFI. Misiom polarnym grozi wymarcie. Foki i pingwiny staną się wkrótce zwierzętami tropikalnymi. Obraz nędzy i rozpaczy, wynik działania najgroźniejszego stworzenia na Ziemi, Homo sapiens. Czas się, aby obudzić. Kto nam może dać przykład? Skąd czerpać wzory? Posłuchajmy.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Straciliśmy wszelką miarę i nolens volens, prędzej czy później przyjdzie się zmiarkować. Po prośbie lub po groźbie. Wolniej, bliżej, rzadziej, drożej. Taki nam z grubsza rysuje program na przyszłość były minister środowiska Iwkuszy. Nie wiem, czy uda się po prośbie. Trudno tym bowiem porwać za sobą tłumy zaprogramowane na szybciej, dalej, więcej, taniej. Kłamliwą obietnicę postępu bez granic. Kłamliwą, gdyż więcej i szybciej nie znaczy wcale lepiej, a ponadto odkrywamy po niewczasie, że granice jednak są. Granice wytrzymałości planety. Nie chodzi tylko o ocieplanie się klimatu, choć to w powszechnej już opinii największe bezpośrednie zagrożenie, jakie zawisło kiedykolwiek nad ludzkością. Jest jeszcze wiele innych parametrów. Wystarczy poczytać kolejne wydanie raportu pod tytułem Living Planet Report, jakie ogłasza co roku, co 2 lata WWF, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Można też zwiedzić poświęconą tej problematyce wystawę w paryskim miasteczku nauki o nazwie Changer d'Ère, czyli zmienić erę. Dowiemy się, w jak zawrotnym tempie niszczone są wszelkie ekosystemy i z jaką beztroską przejadamy resztki naszego ziemskiego dobytku. Dość powiedzieć, że przy utrzymaniu obecnego tempa wzrostu w 2050 roku potrzeba nam będzie już nie jednej, ale 2 planet. To jeszcze nic. Gdyby wszystkim ludziom oferować stopę życiową Europejczyków, o czym ponoć marzą, potrzeba by 3 planet, a nawet i 5, gdyby zamarzył się wszystkim amerykański styl życia. Już w tej chwili konsumujemy o 1/4 więcej zasobów niż Ziemia jest w stanie wyprodukować. W roku 2006 już z początkiem października wyczerpaliśmy naszą roczną pulę i odtąd żyliśmy na kredyt.
WWF
WWF od lat już stosuje wskaźnik konsumpcji zasobów planety, tak zwany ekologiczny footprint, czyli powiedzmy ekologiczne piętno lub dosłownie tłumacząc z angielskiego odcisk ludzkiej stopy. Mierzy on nasze zapotrzebowanie na zasoby naturalne biosfery przedstawiane w globalnych hektarach w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Uwzględnione są różne parametry. Powierzchnia ziemi konieczna do produkcji żywności i wypasu bydła, strefy połowów, lasy, powierzchnia niezbędna do zabsorbowania naszych odpadów. Z raportu przedstawionego pod koniec 2006 roku wynika, że podczas gdy od roku 1960 podwoiła się liczba mieszkańców planety, ekologiczny footprint uległ w tym czasie potrojeniu. Aby zaspokoić dziś potrzeby jednego człowieka, potrzeba aż 2,23 hektara powierzchni. Otóż jeśli podzielimy całą użyteczną powierzchnię przez liczbę Homo sapiens, okaże się, że na każdego z nas przypada raptem 1,78 hektara. Wszystkie te liczby szaremu śmiertelnikowi niewiele zapewne powiedzą. Skuteczniej go postraszyć klimatycznym kataklizmem, o którym raport wspomina pośrednio, stwierdzając, że emisja dwutlenku węgla, która na przestrzeni ostatnich 40 lat zwiększyła się 9-krotnie, to najszybciej rosnąca składowa footprintu globalnego, czyli ekologicznego odcisku. Co wrażliwsze natury, można też postraszyć zoologiczną hekatombą. Z raportu WWF wynika, że w ciągu ostatnich 30 lat zmniejszyła się średnio o 1/3 liczebność gatunków kręgowców wszelkiej maści wodnych i lądowych. Wniosek narzuca się sam. Jest za 5:12 i najwyższy czas się przebudzić. Trudno liczyć na to, aby wszyscy przyjęli od razu program w stylu wolniej, bliżej, mniej i drożej. To ciągle jeszcze marginalna opcja, nawet jeśli straszenie apokalipsą klimatyczną stało się ostatnim krzykiem mody. Dobre i to, jako środek na wyrwanie ze stanu błogiego odrętwienia. Główny problem polega na współistnieniu wzajem sprzecznych wymiarów czasu. Polityk nie widzi dalej niż najbliższe wybory, a każdemu z nas trudno się wychylić poza horyzont naszego pokolenia. Jedyna możliwa forma szantażu to szantaż na dzieci i wnuki. Zarówno szary śmiertelnik, jak i polityk ma potomstwo, któremu wolałby przychylić nieba niż zgotować piekło. A na razie to ostatnie właśnie wybrano sobie bezwiednie i czasem nawet w dobrej wierze za stację docelową. A może warto przyjrzeć się Amiszom? Nie po to, by zamknąć się jak oni w Einfesteburg, szczelnej twierdzy dogmatów, lecz by zrozumieć mechanizmy adaptacji do zmieniających się warunków. Oni od paru dziesięcioleci próbują się zaadaptować do nowoczesności bez utraty tego, co stanowi o ich tożsamości. Nas czeka natomiast kuracja odwykowa, podczas której dobrze byłoby nie stracić tego, co z nowoczesności warto zachować. Myślę, że wiele się od nich można nauczyć, pod warunkiem, że odrzucimy irracjonalne, religijne przesłanki ich pysznego odosobnienia. Amisze, podobnie jak i mennonici, to radykalny odłam anadaptystów wywodzących się ze Szwajcarii, którzy w XVIII wieku uciekli przed represjami za ocean, tworząc tam zamknięte wspólnoty starające się zachować styl życia z czasów swej europejskiej i wiejskiej prehistorii. Amiszów jest dziś zapewne około 200 tysięcy. Większość większość z nich żyje w Pensylwanii i paru innych centralnych stanach. Na społeczność wierzących składają się wyłącznie dorośli, poddający się dobrowolnie sakramentowi chrztu, a całe życie zorganizowane jest wedle zbioru zasad o nazwie Ordnung, regulujących wszelkie jego aspekty, od dozwolonych technologii po stopień wykształcenia i kobiece fryzury. Otóż Amisze, podobnie jak i Mennonici, poddani są od paru dziesięcioleci rosnącej presji nowoczesności i szukają nieustannie chytrych kompromisów typu Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, aby ocalić jedność wspólnoty. Zapewne z powodzeniem, skoro 85% młodych, którym do 16 roku życia daje się absolutną wolność wyboru i wszelką licencja erotika, decyduje się pozostać w tym kokonie. Amisze odkryli już dawno temu, nie bez kozery, że największym zagrożeniem jest podłączenie do sieci. Teoria i praktyka sieci to genealogia sukcesów kapitalizmu. Rozwinął się dzięki sieci kolei żelaznej i elektrycznej, a przedłużeniem tej logiki jest dzisiaj oczywiście internet. Mogłoby się wydawać, że sieć to czynnik wszechstronnego sieciowego rozwoju. Okazało się wszelako na przykładzie kolei żelaznej, że sprzyja ona jednak koncentracji ludności, bogactw, nędzy i problemów. Przemienia innymi słowy wsie i miasteczka w pustynię, a rozrastające się ad infinitum aglomeracje w piekło prosperity otoczonej oceanem slumsów. Zgodnie z przykazaniami Ordnung, Amiszom nie wolno było do tej pory korzystać z czegokolwiek, co kojarzy się z siecią. Z elektryczności, telefonii, telewizji, samochodów, fotografii itd. Zostawało im rolnictwo w najbardziej siermiężnej postaci i związane z nim formy rzemiosła. Lecz nie da się żyć całkiem na uboczu technologicznych rewolucji i w ostatnich latach Amisze główkują, starając się tak wpisać w nowoczesność, by nie utracić duszy i zachować jedność wspólnoty. Do sieci elektrycznej podłączyć się nie wolno? Nic nie szkodzi. Będziemy wytwarzać własną elektryczność. Każda farma staje się mini laboratorium, w którym wytwarza się prąd z dostępnych naturalnych źródeł. Lodówki i lampy działają na propan, produkuje się biopaliwa, drobne urządzenia funkcjonują dzięki bateriom słonecznym, nawet krowy dojone są elektrycznie, ale za pomocą generatora napędzanego biodieslem. Za rogiem czają się wszak inne niebezpieczeństwa. Amiszom nie wolno było posiadać w domu telefonu, ale z chwilą nastania komórki w twierdzy wybito szczelinę i nieuchwytna sieć rozplata swą pajęczą nić. Innym czynnikiem korupcji są tysiące turystów, którzy walą drzwiami i oknami, aby nasycić próżne oko widokiem owych archaicznych twierdzy, broniących się jak potrafią przed naporem nowoczesności. Nikomu nie zalecam konsumpcyjnego adjornamentu w imię religijnych dogmatów, lecz jeśli warto przyjrzeć się Amiszom i temu podobnym adeptom trzeźwej samowystarczalności, zarówno w trosce o zachowanie spójności tradycyjnej wspólnoty, jak i w imię narzucających się dziś wszystkim ekologicznych imperatywów, to dlatego, że ich postawa szkicuje szlak możliwej konwergencji. Oni nolens volens zbliżają się do nas, my zaś powinniśmy zbliżać się do nich, to znaczy każdą zdobycz i każdy wynalazek poddać egzaminowi zdrowego rozsądku, na ile nam służy, na ile nas zniewala i czy ogólny bilans jest dodatni, nie tylko dla nas samych, lecz i dla naszych dzieci i wnuków, którym przyjdzie żyć na coraz bardziej wrogiej życiu planecie.
Autorem dzisiejszego postscriptum był Stefan Riger, który zachował się jak zawodowy psychoterapeuta i lekarz, jednocześnie wiedzący, że nie ma diagnozy bez prognozy. Diagnoza jest przerażająca, ale jakaś prognoza jest. Mianowicie musimy się właśnie przyjrzeć Amiszom i innym adeptom trzeźwej samowystarczalności, jak to ujął autor tego dzisiejszego felietonu. Z wami Państwo Paryża RFI, pozostaniemy w kręgu ochrony środowiska i ekologii, ale tym razem widzianej z perspektywy Parlamentu Europejskiego.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza. W dzisiejszej Eurece poinformujemy Państwa o paru inicjatywach, jakie w sprawie ochrony środowiska podjął ostatnio Parlament Europejski w Strasburgu. I tak według sprawozdania holenderskiej posłanki Dohet Kochbej, posłowie europejscy domagają się jak najszybszego zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeń w różnych sektorach, przyczyniających się do zanieczyszczania powietrza, takich jak sektor żeglugi morskiej i rolnictwo. Sprawozdanie to wzywa do zaostrzenia wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń przy jednoczesnym wydłużeniu okresów odroczeń wobec państw, które mimo podjęcia wszystkich niezbędnych działań nie będą w stanie spełnić zakładanych norm czystości. W uzasadnieniu do tego sprawozdania posłowie podkreślają, że zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną utraty w sumie przez wszystkich obywateli około 3 milionów lat życia. Inaczej mówiąc, 360 tysięcy osób umiera przedwcześnie o 10 lat. Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się nie tylko do zgonów, lecz także do wzrostu zachorowań i zaburzeń czynności płuc oraz szkodzi środowisku naturalnemu. Szacuje się, że 55% europejskich ekosystemów odczuwa negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza. Jego konsekwencją jest m.in. zakwaszanie lasów i utrata różnorodności biologicznej. Źródłem tych problemów są przede wszystkim tlenki azotu, dwutlenek siarki, amoniak, jak i ozon. Poza tym posłowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności proponują zredukować dopuszczalny poziom koncentracji największych cząstek pyłów do 30 mikrogramów w metrze sześciennym, począwszy od roku 2010. Komisja Europejska proponuje, aby wynosił on najwyżej 40 mikrogramów w metrze sześciennym. Dopuszczalna wartość dzienna koncentracji pyłów nie powinna przekroczyć 50 mikrogramów w metrze sześciennym przez najwyżej 35 dni w roku kalendarzowym, chyba że jest to niemożliwe ze względu na szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, niekorzystne warunki klimatyczne lub geograficzne. Państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą dokładnie określić liczbę dni, podczas których wartość ta może być ewentualnie przekroczona. Dni takich może być w roku najwyżej 55. W odniesieniu do najgroźniejszych dla zdrowia ludzkiego cząstek o wielkości 2,5 mikrometra i mniejszych, posłowie europejscy uważają ustalanie limitów za przedwczesne, wziąwszy pod uwagę obecny stan wiedzy naukowej. Wspomniana Europejska Komisja do Spraw Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności opracowała także strategię działania w sprawie środowiska miejskiego. Wiadomo, że ponad 80% społeczeństwa unijnego to mieszkańcy miast. Ich potrzeby i interesy nie zawsze są odpowiednio reprezentowane w unijnych funduszach, projektach, inicjatywach i strategiach. Europejski Plan Zrównoważonego Zarządzania Miejskiego, tak zwany SUMP, powinien uwzględniać dane i informacje dotyczące m.in. stosunku terenów zabudowanych do obszarów wiejskich, perspektyw wzrostu demograficznego i zapotrzebowania na nowe obszary mieszkalne w miastach, dróg, komunikacji, integracji w miastach i dostępności usług, lokalnej emisji gazów cieplarnianych, struktury miejskiej i proporcji terenów zielonych oraz rozrastania się miast, oceny dziedzictwa kulturowego, zabudowanych krajobrazów i środowiska oraz miejsc ważnych z punktu widzenia ekologii i grożących im niebezpieczeństw, oceny zapotrzebowania ludności obszarów miejskich na wodę, a także planowania urządzeń oczyszczających i uzdatniających tę wodę. Plany zrównoważonego transportu miejskiego, tak zwany SUTP, powinny obejmować środki, przy pomocy których władze lokalne dążą do promocji metod transportu niezmotoryzowanego, takich jak ruch pieszy czy rowerowy, poprzez stworzenie rozległej sieci ścieżek rowerowych oraz zapewnienie bezpiecznych ścieżek i skrzyżowań dla pieszych, promowania transportu publicznego oraz rozbudowy jego infrastruktury, rozwiązania kwestii rosnącej liczby samochodów osobowych poprzez ograniczenia parkingowe i opłaty związane z przeciążeniem ruchu drogowego. Posłowie europejscy proponują do roku 2012 przesunięcie 5% indywidualnego transportu samochodowego do środków transportu takich jak transport publiczny i rowerowy. Europejska Komisja Parlamentarna uważa też, że planowanie urbanistyczne powinno obejmować badania nad klimatem w miastach. Pozwoliłoby to radzić sobie z problemem zmian klimatycznych w miastach, takich jak brak naturalnego przepływu powietrza, prowadzący do okresowego znacznego wzrostu temperatury i wysokiego zanieczyszczenia powietrza lub efektów tzw. tunelu powietrznego, wytwarzanego przez wysokie budynki. Ponadto oczywistym jest także, że brak terenów zielonych w mieście zmniejsza naturalną wentylację przestrzeni zabudowanych.
Ochrona środowiska, Parlament Europejski, Piotr Osuchowicz i Eureka, czyli magazyn poświęcony właśnie między innymi sprawom ekologicznym. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz posłuchajmy już nie o ekologii, tylko o innym środowisku artystycznym, o związkach filmu z teatrem.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Czy teatr i film są poróżnionymi ze sobą braćmi, czy też przyjaciółmi do grobowej deski? Sacha Guitry, pierwszoplanowy pisarz dramatyczny, błyskotliwy autor dialogów, zrealizował jeden z najpiękniejszych filmów francuskiej kinematografii, wielbiony przez François Truffaut, Roman d'un tricheur. Luchino Visconti, genialny reżyser teatralny i operowy, pod którego kierunkiem w La Scala występowała Callas, nakręcił kilka filmów laureatów najbardziej renomowanych światowych nagród filmowych, m.in. Lamparta i Rocco i jego braci. W historii kina są dziesiątki przedstawień teatralnych, które stały się filmami. W historii filmu francuskiego początku 2007 roku wypada odnotować dwa godne uwagi transpozycje tego rodzaju. Ekranową adaptację sztuki Jean-Claude'a Grünberga Wolna strefa, pod którą podpisuje się Christophe Malavoie, i przedstawienie teatralne Patrice Leconte'a Confidence trop intime, zbyt intymne wyznania, które powstało w oparciu o film nakręcony kilka lat temu przez tego samego Patrice'a Leconte'a. Scenariusz filmu autorstwa Jérôme Tonnerre, który posłużył także za kanwę spektaklu, opowiada historię młodej kobiety, która szukając gabinetu psychoanalityka myli drzwi i trafia do kogoś, kogo bierze za specjalistę od psychicznych problemów i komu zaczyna się zwierzać ze swych najskrytszych tajemnic. Przenosząc swój film na scenę, Leconte ograniczył liczbę bohaterów do dwojga. Zniknął mąż kobiety i historia między nią a domniemanym psychoanalitykiem rozgrywa się w cztery oczy. Christophe Malavoie, ekranizując dramat Grünberga Wolna strefa, dokonał operacji przeciwnej. Powiększył grono swych postaci, zgodnie z wyznawaną przez siebie zasadą, że adaptacja nie jest zdradą, lecz przyjęciem odpowiedniego punktu widzenia. Opowiadając historię żydowskiej rodziny, która przekracza linię demarkacyjną, autor maluje obraz epoki nie tak odległej i ludzi uwikłanych w wypadki, które ich przerastają. Oba projekty, Wolną strefę i zbyt intymne wyznania, łączy jedna wspólna cecha – tekst, który jest podstawą i gwarancją powodzenia dzieła. Patrice Leconte podkreśla, że kino nie opiera się wyłącznie na obrazie, że jakość dialogów i ciszy między jedną a drugą kwestią wypowiedzianą przez aktorów liczy się często bardziej od tego, co możemy ujrzeć na ekranie. Film i teatr nie muszą ze sobą rywalizować, mogą się doskonale uzupełniać.
Et vous êtes d'où?
Nous, d'Alsace. Là, on arrive de Paris. On est originaire d'Alsace.
Et Strasbourg?
Plus à l'est.
Plus à l'est, c'est l'Allemagne.
Exactement.
C'est parfait, non? S'il se passe quoi que ce soit sur la ligne de front, n'hésitez pas, toc toc toc, je suis comme les poules d'orque d'un oeil.
Mais pourquoi vous vous cachez?
On vous héberge. Je vous cache pas.
Aime que bien te parle de pouce.
Elle vous dit bonjour.
Ah, bonjour, bonjour. Bonjour et bonne nuit.
On parle plus, Lydie, j'ai compris.
Quand t'as laissé de parler français, tu dis toi-même que c'est pire.
On est où, tonton?
En zone libre. Et t'oublie pas, je t'appelle Girard.
Od kilku już lat modne stało się przenoszenie na duży ekran seriali telewizyjnych. Nie zawsze mają one rangę takich filmów jak Star Trek, Mission Impossible czy Ścigany. Zwykle są oznaką słabej kreatywności scenarzystów i przejawem gonienia za zyskiem za wszelką cenę. W 1969 roku wielkie powodzenie telewidzów zdobyło we Francji 6 odcinków historycznego fresku Jacques Le Croquant, nakręconego według powieści Eugène Leroy, która jest jednym z najpiękniejszych pomników republikańskiej literatury kultury popularnej. Ta kronika codziennego życia francuskich chłopów w epoce restauracji, napisana w 1899 roku, kształtowała tożsamość i wyobraźnię całych pokoleń mieszkańców regionu Périgord. Główna postać powieści, Jacques Le Croquant, młody wieśniak, buntujący się przeciwko niesprawiedliwościom, które wyrządza swym poddanym możny pan hrabia de Nansac, jest w Périgord bohaterem narodowym. Prawie trzygodzinny film poświęcony historii tego francuskiego Che w sabotach, typowy obraz z gatunku szabli i szpady, zrealizowany został przez Laurent Boutonnat, współpracownika i autora doskonałych klipów Mylène Farmer.
Silence, madame.
Vous auriez dû demander nos faveurs bien avant.
Sa tête est mise à prix.
Je double la récompense.
La révolte des petits engendre les révolutions.
J'ai l'impression de te voir pour la première fois.
No i proszę, prawda, że przez chwilę poczuliśmy się zupełnie jakbyśmy byli w kinie, chociaż siedzielibyśmy w kinowym fotelu zamkniętymi oczyma przed wielkim ekranem. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz odłóżmy film na bok i sięgnijmy po książkę. Między innymi mowa będzie o Mahomecie i o Wolterze, owym wielkim filozofie francuskim, który był agnostykiem i ateistą, a jednak ościł własne dzieci, bo twierdził, że z dziećmi nie wolno robić eksperymentów.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Tytuł najnowszej powieści Jacques'a Pierre'a Hametta, Un été chez Voltaire, Lato u Voltaire'a, brzmi podobnie jak Lato w Noan Iwaszkiewicza. Podobna jest także konwencja, villegiatura, przedstawienie sławnych ludzi w domowych pieleszach na letnisku. Jacques Pierre'a Hametta jest dramaturgiem i lubi dramaturgów. W 2003 roku otrzymał setną nagrodę Goncourtów za powieść pod tytułem Kochanka Brechta. Tym razem jego bohaterem jest Voltaire, dramaturg. Mimo, że mocną stroną autora Kandyda były powiastki i eseje filozoficzne. W powieści Hametta mowa o dramacie Voltaire'a zatytułowanym Le fanatisme ou Mohamed prophète, fanatyzm albo prorok Mahomet. Ponad dwa stulecia później niejaki Hani Ramadan domagał się zakazu inscenizacji tego dramatu, twierdząc, że obraża uczucia religijne muzułmanów. Mahomet Voltaire'a jest politykiem i strategiem wojskowym. Posługuje się religią i fanatyzmem jako narzędziem władzy. Zdaniem historyków literatury w XVIII wieku frontalny atak na papieża i katolicyzm był niemożliwy, wobec czego Voltaire odwołał się do islamu jako metafory, która w owych czasach nie raziła w Europie nikogo. W powieści, która nas interesuje, mowa o inscenizacji dramatu o Mahomecie w słynnym szwajcarskim pałacyku Voltaire'a. Jest upalny letni dzień roku 1761. Przed podest podjeżdża kareta. Dwie śliczne włoskie aktorki, Zanetta i Gabriella, przyjechały na zaproszenie filozofa z Ferney. Voltaire pokazał im budowę kościoła, sady, stajnie i galerię obrazów. Cytuję początek powieści Lato u Voltaire'a Jacques'a Pierre'a Hametta. ciąg dalszy łatwo przewidzieć. Rozmowy pod lipą, wykwintne posiłki i wyborne wina, nocne spotkania w alkowie. Zmyślenie splata się z prawdą. W powieści występuje ilustrator XVIII-wiecznej encyklopedii Jean-François Goussier i pruski dyplomata hrabia Fleckenstein, wysłannik Fryderyka II, który zabiega o wstawiennictwo Woltera, aby zakończyć wojnę siedmioletnią. Każde słowo Woltera jest prawdziwe. Amet czerpie je z 13 tomów listów zebranych Woltera, wydanych przez Gallimarda. Jest ich ponad 15 tysięcy. Lato u Woltera Jacques-Pierre'a Ameta jest pochwałą lekkich przyjemności bytu, by sparafrazować Milana Kundera. Lekkości towarzyszy melancholia. Oto ostatnia wilegiatura, podczas której bezkarnie panują wolna myśl i piękno, spokój, luksus i rozkosz, zdaje się mówić Jacques-Pierre Amet.
Je ne l'ai pas choisi, c'est elle qui s'est imposée conformément à son caractère.
Ja jej nie wybrałem, to ona narzuciła się mnie zgodnie ze swoim charakterem, powiedział Raymond Queneau, kiedy francuskie radio zapytało go w 1959 roku, dlaczego bohaterką jego powieści została dziewczynka klnąca jak szewc. Jedna z najgłośniejszych powieści francuskich, sfilmowana przez Louis Malle, doczekała się polskiego przekładu dopiero w 2005 roku, dzięki odważnej tłumaczce Marynie Ochab. Raymond Queneau, zmarły 30 lat temu, reprezentował we własnej osobie awangardę literacką. Otarł się o surrealizm, wynalazł jednak własny, niepowtarzalny styl, złożony z paryskiego slangu, argot, pastiszu konwencji i gatunków literackich oraz fonetycznego zapisu słów. Po francusku taki zapis wygląda nadzwyczaj zabawnie, gdyż ortografia i wymowa nie mają ze sobą nic wspólnego. Takim właśnie językiem mówią bohaterowie powieści Zazie w metrze. Wujek Gabriel, łagodna Marcelina, kelnerka Mado Mała Stópka, taksówkarz, szewc i oczywiście mała Zazie, która wszystkich bije na głowę wygadaniem i bezczelnością, a marzy tylko o tym, aby przejechać się paryskim metrem.
Stop that train. Mon métro, c'est la fête à la mitraille. Mon esprit qui déraille. Les pickpockets travaillent, les souris dansent sous les rails. Pas d'abracada, tu n'as tous les coups. Mais ça vaut mieux que planter des clous. Et puis comme taf, y'a plus relou. Ligne 2, ligne 12, ligne 6, j'avais les crocs. Étoile, Kléber, Boisier, un Trocadéro. C'est mieux que le body step pour perdre des kilos. Deal de son compte, des devises dans mon chapeau. Dollar, Copec, franc, suisse, yen ou euro. Comme Bogdan, Antoine, Manuel ou Ricardo. Mais pas d'ampli, pas de micro, pas de chariot. Pas dans les couloirs pour prendre des vents par les badauds. Entre les straps en temps pour que tu rates pas le spectacolo. Pendant que les stations des...
Officina Gallimard uznała eksperymentatora Queneau za klasyka, przyznając mu miejsce w prestiżowej serii Plejada, w której ukazują się dzieła zebrane największych francuskich pisarzy. W drugim tomie, który ukazał się na początku 2007 roku, można znaleźć słynny tekst pod tytułem Ćwiczenia stylu, często grany we francuskich teatrach, dostępny w polskim przekładzie Jana Gondowicza. Queneau przedstawił w nim scenkę wsiadania do autobusu na 99 sposobów literackich, ale największą rewelacją jest pierwsza, nigdy dotąd nieopublikowana wersja Zazie w metrze. Pisanie tej powieści zabrało autorowi 15 lat. I oto dowiadujemy się, że w pierwszej wersji Zazie jednak wsiadła do metra, i to nawet do pierwszej klasy, która w czasach Raymonda Queneau jeszcze istniała. Wsiadła i wcale się nie rozczarowała. Cały rozdział opisujący to fascynujące doświadczenie z najdrobniejszymi szczegółami wydrukował miesięcznik Lire. Czytać. Najciekawsze jest to, że Queneau postanowił w ostatecznej wersji powieści, że Zazie będzie zwiedzała Paryż pieszo, względnie autobusem, gdyż metro strajkuje. Najwyraźniej strajkowało często między 1944, kiedy Queneau zaczął pisać Zazie w metrze, a 1959, kiedy ją wydał. Powieść stała się także i dzięki temu aktualna do dziś. Thank you.
On a chanté la tour Eiffel, Montmartre et plus le quartier Javel. Paris, c'est grand, c'est beau, c'est fou, mais c'est parce qu'il y a dessous un brave homme d'employé qui le matin sur le quai fait des huit compliqués métro. C'est le journal à 8 francs qu'on lit debout en roulant, gêné par un chapeau métro. C'est la dame qui se déplace pour se voir dans la glace d'un air indifférent métro. Chef de train qui s'embête et joue sur sa trompette un petit air rigolo, c'est le métro. Le visage de la capitale n'est pas celui de la rue Pigalle. Ça c'est l'argent, le jeu, l'amour, mais la vie de tous les jours, c'est le monsieur étourdi qui se lève et puis qui crie: bon sang, je descends ici, mais attendez. C'est à 6h du soir à la gare Saint-Lazare, la sortie des bureaux métro. Les trottins qui papotent, les amants qui se bécotent, la dame et son tricot métro. La fille aux yeux si doux qu'on suivrait n'importe où, mais qui descend trop tôt, c'est le métro. Les stations couleur vive, les biscuits, la lessive, les petits, les grands panneaux métro. Rendez-vous à Glacière, juste en face des premières. À demain, mon coco, n'oublie pas. Tous les yeux du wagon fixés sur un genou rond qui se découvre un peu trop métro. L'apprenti du plombier qui nous pose sur le pied son sac de 30 kilos, c'est le métro. Roule, roule toujours des chagrins, des amours, des joies de tous les jours métro. On mène au rendez-vous les heureux, les jaloux, d'un bout à l'autre bout métro. Qui s'en va, qui revient, c'est le sang parisien, toujours vif et nouveau métro. Ce qui fait que Paris, hier comme aujourd'hui, est toujours aussi beau, c'est le métro. Aujourd'hui est toujours aussi beau, c'est le métro.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.